Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym spotkaniu z dekalogiem, który dał nam Pan Bóg, by porządkować nasze życie. Dzisiaj przyjrzymy się piątemu przykazaniu. Posłuchajmy najpierw fragmentu z katechizmu Kościoła katolickiego. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy jednego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej. Nie zabijaj. Tak brzmi piąte przykazanie. Usłyszeliśmy przed chwilą z katechizmu, że życie ludzkie jest święte. Jest święte, ponieważ ma swoje źródło w Bogu, który jest święty. I stąd wszelka wartość ludzkiego życia płynie. Bo my nie mamy życia sami z siebie. Życie otrzymujemy od Pana Boga przez naszych rodziców. Życie jest święte, bo Bóg jest święty. I dlatego, kiedy patrzymy na ludzkie życie, właściwie nie można nie patrzeć na Pana Boga. Tym bardziej, że Bóg powiedział, że stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. Jesteśmy Jego. Należymy do Niego. Nasze życie jest Jego. Dlatego nasze życie jest święte. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to jako nowy Mojżesz odniósł się do tego przykazania. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy takie słowa. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano, nie popełnisz morderstwa, a kto by dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. Kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. Bóg w Starym Testamencie mówił, nie zabijaj. Kiedy przychodzi Jezus, który chce wszystko wypełnić, bo sam powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zostanie zmieniona, aż wszystko się wypełni, to Jezus pokazuje nam, co tak naprawdę Pan Bóg miał na myśli, kiedy mówił nie zabijaj. Nie chodzi tu tylko o odebranie życia przez morderstwo, przez aborcję, przez eutanazję, przez wiele innych rzeczy, które przyczyniają się do śmierci. Ale Jezus zwraca uwagę na to, że ważne jest także wszelkie odniesienie do drugiego człowieka. Bo przecież życie człowieka jest święte. Tak naprawdę, jak uczy nas święty Paweł w swoich listach, człowiek jest święty, zwłaszcza ten, który wierzy w Pana Boga. A jeżeli tak, to nie jest obojętne to, jak myślę o drugim człowieku, co o nim mówię. Nie jest obojętne to, jak do niego się odnoszę. Nie muszę od razu zabijać, żeby przekroczyć piąte przykazanie, żeby sprzeciwić się temu, że ludzkie życie jest święte. Bo można by właściwie to piąte przykazanie sformułować właśnie tak. Ludzkie życie jest święte, bo ma swoje źródło w Bogu. Skoro jest święte, skoro jest w ręku Boga, skoro jest Boże, to jest nienaruszalne. Dlatego dbamy o swoje życie, o swoje zdrowie, ależ to też dbamy o zdrowie, życie innych. Dbamy o to, by miłować naszych nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy nas prześladują, bo przecież ich życie też jest święte, bo przecież ich życie też jest w ręku Boga. Szczęść Boże, Asia i Marek Robakowscy. Jesteśmy małżeństwem 13 lat, mamy troje dzieci, trzy wspaniałe córki, Hanie 9 lat, Emilkę 6 lat i Zosię roczek. Jesteśmy w domowym kościele od 3 lat. Chcieliśmy dzisiaj się z Wami podzielić naszym świadectwem związanym ze piątym przekazaniem.
Nie zabijaj.
Nie zabijaj.
Tak, tak jak mąż wspomniał, od jakiegoś czasu formujemy się w domowym kościele i formacja w domowym kościele daje nam przede wszystkim taką bliskość i odkrywanie tego, że każdy dzień jest darem od Boga, że każdy dzień jest tak naprawdę wielkim darem i należy się z niego cieszyć. Jednak nie zawsze tak było, ale dzisiaj chcieliśmy się podzielić takim dosyć wyjątkowym świadectwem. Ma ono związek z wydarzeniem, które miało miejsce wiele lat temu, ale w ostatnim czasie Pan dał nam poznać, co tak naprawdę się wydarzyło. 13 lat temu, po zdanej maturze, wyjechałam do Niemiec, do Frankfurtu. Opiekowałam się tam 9-letnim chłopcem, Rafaelem. Byłam taką opiekunką do dzieci. Uczyłam się wtedy języka niemieckiego i mieszkałam u takiej rodziny goszczącej, właśnie u rodziców tego chłopca i się nim opiekowałam. Pewnego dnia, po 3 miesiącach pobytu tej rodziny, kiedy byłam sama w ich domu, zostałam napadnięta przez mężczyznę pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków. Ten mężczyzna szukał po prostu pieniędzy w tym domu. Ja otworzyłam drzwi, on zadzwonił do drzwi, ja otworzyłam te drzwi i w tym momencie, kiedy zobaczył, że jestem sama, zostałam właśnie przez niego napadnięta. Przez około godzinę z nożem przy szyi groził mi, że mnie zabije. Targał mną po całym domu, szukał pieniędzy, groził, że jeśli nie powiem mu, gdzie są kosztowności, gdzie są pieniądze, to mnie po prostu zabije. Ja krzyczałam i błagałam, żeby tego nie robił, też krzyczałam, aby sąsiedzi usłyszeli. W pewnym momencie też była taka sytuacja, że pomyślałam, że uda mi się go zamknąć w jednym z pomieszczeń, ale niestety mi się to nie udało, ponieważ on zdążył stamtąd wyjść i wtedy już wiedziałam, że to zrobi. I w momencie, kiedy wiedziałam, że za chwilę mnie zabije tym nożem, zaczęłam się modlić na głos modlitwą Ojcze Nasz. I chwilę potem otrzymałam 3 ciosy nożem. On mnie zostawił i po prostu poszedł. Z tamtego momentu pamiętam przede wszystkim paraliżujący ból. Pamiętam myśl, która się pojawiła w mojej głowie: Boże, to się nie może tak skończyć. I w pierwszej kolejności pomyślałam o moim bracie, z którym wówczas, kiedy byłam w Niemczech, nie miałam jakichś takich bardzo zażyłych relacji i nawet wiele razy się dziwiłam, że właśnie o nim pomyślałam, jako o pierwszej osobie. Następnie pomyślałam o moich kolejnych braciach i o mojej mamie, potem o Marku, ponieważ już byliśmy wtedy razem i straciłam świadomość. Po jakimś czasie tylko usłyszałam, że do domu ze szkoły wrócił Rafael, którym właśnie się opiekowałam i nie wiem jakim cudem, ale znalazłam w sobie na tyle siły, żeby zawołać, bo ten mężczyzna zaatakował mnie w takim pokoju, jakby w piwnicy i z tej piwnicy krzyknęłam: Rafael, uciekaj, tutaj jest niebezpiecznie. Chciałam po prostu go ratować, żeby jemu się nie stała krzywda, bo nie wiedziałam, gdzie jest ten mężczyzna. Rafael przybiegł na szczęście albo nieszczęście do mnie, zobaczył mnie w tym stanie, całą taką zakrwawioną. No i uciekł do sąsiadów i wezwał pomoc. Za chwilkę przybiegła właśnie sąsiadka, przyjechało pogotowie, zawieziono mnie do szpitala. W szpitalu miałam operację ratującą życie, reanimację, transfuzję krwi. Obudziłam się na drugi dzień i od lekarza usłyszałam, że miałam dobrego anioła stróża, że przeżyłam, że było bardzo blisko, że po prostu bym mogła tego nie przeżyć. Tego mężczyzny schwytano 2 dni później. Okazało się, że też próbował zabić 2 inne osoby w międzyczasie. Został skazany na 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. tak jak mówiłam wcześniej, był pod wpływem narkotyków i alkoholu. Ja przebyłam bardzo długą rekonwalescencję fizyczną, ale też psychiczną, ponieważ miałam spore lęki, one powracały gdzieś w snach i byłam też bardzo długo na terapii, żeby sobie z tym poradzić. Jednak przez wiele, wiele lat traktowałam to wydarzenie jako po prostu coś złego. Jako coś, jakieś złe wydarzenie, które mnie spotkało i z którym muszę sobie po prostu poradzić. I to robiłam. Jednak rok temu, od jakiegoś czasu właśnie praktykowałam taką cotygodniową adorację u nas w Ostrowie w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Byłam właśnie na adoracji i ani w poprzednich jakby przed tą adoracją dniach, tygodniach, godzinach czy miesiącach nawet nic nie wskazywało na to, że jakby moje, bo ja już bardzo dawno się pogodziłam z tym wydarzeniem i od w ostatnich latach w ogóle o tym nie myślałam. Także przed tą adoracją, która rok temu się wydarzyła, nie było nic, co mogłoby moje myśli skłonić ku temu wydarzeniu i przypomnieć sobie, czy nie było nic, co by wskazywało, że właśnie o tym mogę myśleć. Byłam na adoracji, modliłam się do Ducha Świętego i otworzyłam Pismo Święte na słowach: gdy gasło we mnie życie, wspomniałem Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. I w jednej chwili moje myśli pobiegły właśnie do tamtego dnia, kiedy właśnie gasło we mnie życie, bo byłam bliska śmierci. I właśnie wspomniałam Pana, bo modliłam się modlitwą Ojcze Nasz w momencie, kiedy ten mężczyzna zadał mi ciosy nożem. A przed oczami miałam Jezusa, który mówi mi: widziałem Cię wtedy, słyszałem Cię wtedy, jestem. I uświadomiłam sobie, że to On mnie uratował. Że to od Niego otrzymałam drugie życie tak naprawdę. I podczas tej adoracji właśnie myślałam tylko o tym, że mogło mnie nie być, ale On mnie uratował. I w jednym momencie właśnie sobie zdałam sprawę, że to nie jest tylko złe wydarzenie, że to jest moje doświadczenie Boga, że ja wtedy spotkałam Boga, że On mnie po prostu słyszał, że nie byłam wtedy sama. Całą jakby dokumentację, bo też był proces przeciwko temu mężczyźnie i różne rzeczy, trzymałam w domu w takiej, zawsze mówiłam, taką czarną teczkę miałam i właśnie po tej adoracji przyszłam do domu i takie poczułam pragnienie, żeby właśnie otworzyć tą teczkę i jakby jeszcze raz wrócić pamięcią do tamtych chwil, mimo że one są bardzo bolesne, ale już przez tyle lat się jakby pogodziłam i gdzieś tam to przepracowałam w swoim sercu i w swojej głowie. Otwieram tą teczkę i czytam te wszystkie dokumenty, które dotyczą tego wydarzenia i okazało się, że ta adoracja, podczas której otrzymałam to słowo, była dokładnie 13 lat i 6 miesięcy po tamtym wydarzeniu, co do dnia. Czyli w dzień, kiedy ten mężczyzna najprawdopodobniej zakończył swój wyrok, bo on został skazany na 13 lat i 6 miesięcy i co do dnia nic na to nie wskazywało, że akurat o tym będę myślała. Tak naprawdę nawet nie pamiętałam i nie kojarzyłam tego, że on akurat taki wyrok dostał, ale wierzę, że Pan chciał mi przez to powiedzieć, że dopiero jakby po tylu latach Pan Bóg pokazał mi, co tak naprawdę się wydarzyło. Kilka miesięcy po tej adoracji w ubiegłym roku miałam taką bardzo głęboką rozmowę z moim bratem, właśnie z tym, którego imię wspomniałam w ten dzień tego wypadku. I on wówczas, kiedy ja byłam w Niemczech, miał bardzo duże kłopoty. Był uzależniony od komputera, od internetu, od gier. Znęcał się psychicznie, fizycznie nad moją mamą, był w głębokiej depresji i to był bardzo trudny czas dla niego, dla naszej rodziny wówczas. Kilka miesięcy temu właśnie powiedział mi, że tamtego dnia, kiedy ja miałam wypadek, on miał zaplanowane samobójstwo. Chciał po prostu ze sobą skończyć. Miał przygotowany list, dokładnie wiedział, co zrobi. Miał zaplanowane, że wyjdzie z domu i już nigdy nie wróci. że po prostu ze sobą skończy, bo był w głębokiej depresji. Ale nie zrobił tego, ponieważ w ciągu dnia moja mama dostała telefon z Niemiec o moim wypadku i on, słysząc w pierwszej kolejności przeraźliwy krzyk mojej mamy, na reakcję, jako ten krzyk, jakby reakcję na to, co usłyszała, co się ze mną wydarzyło, on wtedy uświadomił sobie, jak wielką krzywdę zrobiłby mamie, zrobiłby nam, swojemu rodzeństwu i rodzinie, gdyby zrobił to, co miał zamiar zrobić. Gdyby popełnił samobójstwo, gdyby się po prostu zabił. I od tamtego czasu, oczywiście nie popełnił samobójstwa, nie zrobił tego, ale powiedział mi o tym dopiero niedawno. Myślę, że przede wszystkim Pan Bóg z każdego naszego, nawet najtrudniejszego doświadczenia może wyprowadzić coś dobrego. Taką władzę ma tylko Pan Bóg. I wierzę, że jakby wiem, że Jego plany są nieogarnięte przez nasz umysł. Jednak też chcę podzielić się tym, że Pan Bóg obdarzył mnie też taką łaską, tak uważam, że to jest łaska, że nigdy, ani w tamtym momencie, kiedy to się wydarzyło, kiedy miał miejsce ten wypadek, ani później podczas procesu, czy przez wiele miesięcy, kiedy borykałam się ze stresem takim pourazowym i w terapii, nie miałam żalu, pretensji, nie obwiniałam tego mężczyzny za to. Po prostu mu to wybaczyłam. Przez ani jeden moment nie czułam do niego żalu, pretensji, nie miałam po prostu tego za złe. I w ostatnim czasie modlę się do Pana Boga, aby, bo nie wiem, co się dzieje z tym mężczyzną. On już był dosyć starszy, więc no nie wiem, co się z nim dzieje, ale modlę się do Boga, żeby Bóg dał mu poznać w jego sercu, że ja jemu przebaczyłam. I też to piąte przykazanie, nie zabijaj. Myślę, że tutaj można wiele takich wątków wyciągnąć. Przede wszystkim to, że właśnie jestem dowodem na to, że ktoś chciał mnie zabić, a jednak żyję, dzięki Bogu, tak uważam dzisiaj, że w tym samym momencie ktoś gdzieś, a dokładnie mój brat, chciał ze sobą skończyć, chciał zabić siebie, ale Pan Bóg tak to poukładał, że do tego nie doszło. I też dalej myślę, że właśnie alkohol, narkotyki, to też doprowadzi gdzieś do zabicia czegoś wewnątrz nas. Myślę, że zakończyć można tak, że Bóg jest życiem, Jezus jest życiem, jest światłością, i On ma plan dla naszego właśnie życia. On chce, abyśmy żyli. Chwała Panu.
Chwała Panu.